warto wiedzieć, warto posłuchać.
Witajcie, jak zwykle o tej porze zaczynamy audycję z cyklu Warto posłuchać, warto wiedzieć. Przed mikrofonem Mateusz Kołodziejczyk, audycję realizuje Damian Łyczak. Dziś odwiedziłem Wrocławskie Stowarzyszenie Ostoja, jedno z najstarszych wrocławskich stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Myślę, że jest to organizacja, z którą powinniście się zapoznać. Witajcie, w mojej kolejnej reporterskiej podróży dotarłem do Stowarzyszenia Ostoja, gdzie gości mnie jego prezes, pani Małgorzata Gorący. Dzień dobry, pani prezes.
Witam bardzo serdecznie pana i wszystkich, którzy będą słuchają tej naszej rozmowy.
Pani Małgosiu, jak wiemy, Stowarzyszenie Ostoja jest jednym z większych wrocławskich stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jak długo już działacie?
Od 1993 roku, czyli będziemy już mieli 33 latka naszej działalności, z tym, że nawet przed tym 93 rokiem już rodzice, którzy potem założyli stowarzyszenie, organizowali się i aktywni byli w Towarzystwie Walki z Kalectwem we Wrocławiu. Także wszystko się zaczęło od grupy rodziców, którzy wtedy nie mieli żadnego wsparcia albo bardzo małe wsparcie jakiekolwiek, dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi chorobami układu nerwowego.
No właśnie, czasy były takie, że za minionego systemu niepełnosprawnym jakoś tam trzeba było się zaopiekować w minimalnym stopniu, ale najlepiej ukryć go od zdrowej tkanki społeczeństwa, a rodzice tacy jak wy starali się, aby jednak te dzieciaki pokazać i zapewnić im jakiś godny byt.
Tak, ale to były takie czasy, kiedy jeżeli chciało się mieć rehabilitację, to trzeba było tę rehabilitację zorganizować sobie, jeżeli się chciało mieć szkołę, to trzeba było ją założyć, no i tak dalej. No wtedy mieliśmy małe dzieci, więc byliśmy na etapie głównie rehabilitacji i takiego rozwoju, który w tej chwili już jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i w tej chwili rodzice mają do tego o wiele lepszy dostęp, tak? My wtedy jakby polegaliśmy głównie na samopomocy, samoinformacji, ale oczywiście tuptaliśmy do samorządów różnych miejscowości, w których rodzice się organizowali i to się nam udawało, także ten start jakiś tam był. Tym, że system w ogóle nie działał. W tej chwili narzekamy, ale jak spojrzymy wstecz, to zdecydowanie mamy już lepiej zorganizowany system.
To, z czego możecie być tak chyba najbardziej dumni, to ten ośrodek, w którym znajdujemy się.
Znaczy ten ośrodek jest jeden z pierwszych, dlatego że to, czego w ogóle nie było, to nie było edukacji dla dzieci z głęboką sprzężoną niepełnosprawnością. I dopiero w 1997 roku te dzieci weszły w system edukacji, weszły w obowiązek edukacyjny. Myśmy od razu w tym 97 podjęli się organizacji zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, w ogóle tej edukacji dzieci, to na co nam pozwalało wtedy rozporządzenie stosowne. I udało nam się, to oczywiście zaczęło się od kilkunastu dzieci. W tej chwili jest to dość duża grupa, bo tutaj mamy 70 miejsc w tym ośrodku, z tym, że na warunki na przykład wrocławskie to naprawdę jest o wiele za mało.
Jak wygląda współpraca ze środowiskiem zewnętrznym, czyli z miastem, z kuratoriami przede wszystkim? No bo to jest system szkolny, to jest to, co dzieciakom pomaga, ale i może z drugiej strony nie pomagać.
To znaczy akurat jeżeli chodzi o cały proces edukacyjny dzieci, czyli do tego momentu, kiedy jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, to ja uważam, że jest to po prostu jeden z lepszych dopracowanych już systemów, że dzieci mają dostęp, mają dowozy do placówek edukacyjnych, bo to już jest obowiązkiem gminy, więc ten obszar jest jakby relatywnie najlepiej rozpracowany i urządzony dla naszych rodzin, tak? Problem nam się zaczyna wtedy, kiedy dziecko już dorasta. Wtedy mamy dla pewnej grupy możliwość czy to warsztatów terapii zajęciowej, czy środowiskowych domów samopomocy, ale dla większości mimo wszystko pozostaje tylko zamknięcie w domu. Niestety tak to wygląda. Po 25 roku życia głównie absolwenci takich placówek jak nasza, w której się znajdujemy, mają bardzo niewielki albo żaden wybór dalszej kontynuacji rehabilitacji, czy terapii, czy w ogóle podtrzymywania tego stanu, jaki osiągnęły.
A tym samym całe problemy, które dotykają rodziny, łącznie z opieką wytchnieniową tak naprawdę.
Tak, opieka wytchnieniowa, natomiast jest jeszcze taka sytuacja, że opieka wytchnieniowa też nam wszystkiego nie załatwi. Załatwi nam opieka wytchnieniowa wtedy, kiedy inne elementy tego systemu by działały. Natomiast jeżeli mamy dziecko już w domu, często rodzice muszą rezygnować z pracy, bo są kilka lat przed emeryturą, a dziecko zostaje w domu, wymaga całkowitej opieki, jest zależnym człowiekiem od opieki innych i wtedy się zaczynają tragedie rodzinne. A druga grupa rodziców to są rodzice, którzy już są starsi i sami wymagają wsparcia, a tutaj się pojawia konieczność całodziennej opieki nad synem już dorosłym z większymi potrzebami.
Stowarzyszenia, fundacje, wszelkiego rodzaju NGOsy to instytucje żyjące w dużej mierze z grantów, z projektów. Prowadząc taki ośrodek, opiekując się dzieciakami z taką niepełnosprawnością, to na pewno jako dyrektorowi, jako prezesowi stowarzyszenia przysparza pani na pewno mnóstwo zmartwień. Jak to utrzymać wszystko?
Ja tego tak nie postrzegam, dlatego że przede wszystkim nie jestem sama, tylko mam zespół ludzi, zarząd stowarzyszenia, ale też i zatrudniamy w tej chwili w stowarzyszeniu ponad 300 osób, więc to jest duża grupa ludzi zaangażowanych, bo u nas nie można tak naprawdę, nie można pracować, jeżeli się nie zaangażuje w te działania i jeżeli się nie ma takiego wewnętrznego potencjału do tego, żeby pracować w takich miejscach. Aktualnie prowadzimy 7 placówek, więc to są placówki edukacyjne we Wrocławiu, w Środzie Śląskiej, to są warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy, ale i wiele projektów, które wspierają właśnie te działania wszystkich naszych placówek. Projekty głównie realizujemy przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od lat i w trybie ciągłym. Nie jest to proste, bo co 3-letnie konkursy, no to co 3 lata się zmagamy z tym, dostaniemy dofinansowanie, czy nie dostaniemy dofinansowania. A jeżeli prowadzimy takie ciągłe działania jak asystentura osobista, zatrudnienie wspomagane, no to ciągłość jest wymagana wsparcia, a projekty się co 3 lata kończą. Tu jest duża trudność dla organizacji.
33 lata to całkiem sporo. Na pewno może być pani dumna z tego całego okresu. Z jakich działań, z jakich efektów jest pani tak najbardziej dumna?
Przede wszystkim z tego, że jeszcze jesteśmy, że nam się udało te 33 lata być, wspierać wszystkie rodziny, które tego potrzebują i nie tylko rodziny, bo też i osoby, które jakby samodzielnie funkcjonują, ale potrzebują naszego wsparcia. My staramy się, żeby mieć taką ofertę od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka po właśnie zatrudnienie wspomagane, mieszkania wspomagane. Oczywiście to nie jest tak, że wszystko mamy załatwione. Największe dla nas w tej chwili wyzwanie to jest to, jak zapewnić wsparcie osobom zależnym po 25 roku życia, kiedy kończą edukację. Ja myślę, że z wszystkiego jestem dumna. Dumna też jestem z tego, że mamy takich ludzi, którzy nami chcą współpracować, zaangażowanych, oddanych naszej misji, naszej pracy. To myślę, że to, że z nami też współpracują samorządy. Nie mamy jakichś specjalnych problemów czy trudności w nawiązywaniu kolejnych dobrych kontaktów z samorządami. Widać, że nie jest z nami źle, jeżeli chcą z nami współpracować.
Na pewno macie jakieś plany na przyszłość, bo wiele lat jeszcze przed wami.
No tak, te plany to przede wszystkim zapewnienie wsparcia tym osobom po 25 roku życia, ale także na przykład rozwój placówek edukacyjnych, bo tu jest ogromna potrzeba. Rozwój w kierunku środowiskowych domów samopomocy, których jest ogromna potrzeba. We Wrocławiu właściwie są 2 miejsca, do których absolwenci takich placówek jak ta, w takich placówkach mogą szukać wsparcia na cały Wrocław. Więc tutaj jest przeogromna potrzeba jakby rozbudowania tej oferty, która we Wrocławiu jest dla tych osób, które jej potrzebują.
Czego w takim razie mogę życzyć Wam na dalszą drogę działania stowarzyszenia?
Przede wszystkim zdrowia, żebyśmy to wszystko przetrwali, bo to trudna praca, obciążająca psychicznie i fizycznie w każdej naszej placówce. I nie tylko placówce, bo w projektach także. Natomiast no czego? Wytrwałości i dużo cierpliwości. I wielu ludzi, którzy rozumieją, co my właściwie robimy i po co to robimy, bo wtedy nam byłoby o wiele łatwiej.
Tak więc tego w imieniu swoim oraz wszystkich słuchaczy Radia Kson, pani oraz wszystkim pracownikom Ostoi życzymy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
33 lata pracy z pewnością nie poszły na marne, a mam nadzieję, że kolejne będą równie owocne, czego życzę wszystkim pracownikom i podopiecznym Ostoi. Na dziś to tyle. Mateusz Kołodziejczyk i realizujący audycję Damian Łyczak dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia za tydzień.
Była to audycja Warto Wiedzieć, Warto Posłuchać, przygotowana przez Mateusza Kołodziejczyka.